Debur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek, nie patrzy na Polaka Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było. Dzień dobry, kiedyś to było, melduje się na antenie radia Weszło FM, przed mikrofonem Kamil Kania. Zapraszam Państwa do wehikułu czasu, w którym z rozrzewnieniem wspominamy, że kiedyś to było. Dzisiaj zajmiemy się największymi transferami polskich zawodników w latach 90., a są ze mną dzisiaj Leszek Milewski, Weszło.com.
Dzień dobry.
Oraz Błażej Dawidowicz z retrofutbol.pl.
Cześć wszystkim.
Pomyślałem sobie, panowie, że takim dobrym punktem wyjścia do tych naszych dzisiejszych rozważań będą Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Pierwszy międzynarodowy sukces naszej reprezentacji po upadku Rzeczpospolitej Ludowej. Lwia część transferów, które omówimy przez najbliższą godzinę, to właśnie transfery, Leszku, z udziałem olimpijczyków z 1992 roku.
No, zdecydowanie ciekawe jest to, że my troszeczkę postrzegamy reprezentację Janusza Wójcika przez pryzmat tego medalu. Tak jakby ten medal jakby zmienił oblicze postrzegania wielu z tych graczy na Zachodzie. Natomiast trzeba zauważyć, że niektórzy z tych piłkarzy wzbudzali zainteresowanie już wcześniej. Wiadomo, że ta ścieżka eliminacyjna miała taki dosyć duży zgrzyt związany z tą wysoką porażką w barażach, no ale choćby wyniki meczów eliminacyjnych z Anglikami no, odbiły się dużym echem. Wiadomo, że wtedy były inne realia, jeśli chodzi o wyjazdy do Anglii, prawda? Wtedy, żeby polski piłkarz mógł wyjechać do Anglii, musiał mieć bardzo wiele rozegranych meczów w reprezentacji Polski, więc ta polska młodzież, która biła wówczas najzdolniejszą angielską młodzież, nie mogła wyjechać. Natomiast dzisiaj, gdyby w ogóle wtedy były jakby troszeczkę inny system prawny, to jestem sobie spokojnie w stanie wyobrazić, że na ładnych kilku polskich zawodników angielskie kluby zagięłyby parol.
Tutaj absolutnie się z Leszkiem zgodzę, bo dobrym przykładem nawet będzie chociażby przykład Andrzeja Juskowiaka. No wyobraźmy sobie dzisiaj, że mielibyśmy gościa, który jest rocznik 1970, który wtedy w sezonie 89-90 strzelił 18 bramek w lidze, został królem strzelców. Chwilę później zostaje, dwa lata później zostaje królem strzelców Igrzysk Olimpijskich. To przy dzisiejszym tym rynku transferowym, jak to wygląda z Polski, gdzie ci gracze są już wyciągani, to po pierwsze, no, jestem przekonany, że ktoś taki jak Andrzej Juskowiak byłby już pewnie za granicę gdzieś w dzisiejszej dobie wyciągany po pierwsze i wcześniej, a po drugie, jeśli był już wyciągany po Igrzyskach Olimpijskich lub w trakcie Igrzysk Olimpijskich, to na pewno za dużo, dużo, dużo większe pieniądze i do jeszcze tak naprawdę bardziej, być może jeszcze bardziej jakiejś uznanej marki.
Cieszę się, że tu padło nazwisko Andrzeja Juskowiaka, czyli króla strzelców Igrzysk Olimpijskich. On wyjechał po Igrzyskach, ale jego transfer był ustalony już przed srebrnym medalem zdobytym w Barcelonie. Niespełna 22-letni Jusko miał na koncie dwa mistrzostwa z Lechem i tytuł króla strzelców. Później Lech mógł sobie pluć w brodę, że targu dobito przed igrzyskami, ale prawie 2 miliony dolarów też brzmiało całkiem nieźle. Co istotne, jeśli wspominamy transfer Juskowiaka do Sportingu, on wcale nie był tam statystą, zdobywał bramki po akcjach Luisa Figo. I w ogóle mam wrażenie, że brakowało mu dużej imprezy z pierwszą reprezentacją, takich spektakularnych eliminacji, aby kibice go wspominali dużo, dużo mocniej, bo karierą klubową bez wątpienia się broni. Miał naprawdę solidną, jak na tamte czasy. Kilka lat później równowartość ponad miliona euro wyłożył za niego przecież Wolfsburg i też nie żałował tych pieniędzy.
Rozmawiałem w zeszłym roku z Andrzejem Juskowiakiem, taką miałem dłuższą rozmowę, więc też to było dla mnie przeżycie, ponieważ myślę, że dla wielu chłopaków z tych roczników co ja, czyli urodzonych w latach 80., to Juskowiak był, no nie powiem, że Lewandowskim lat 90., bo to jest o wiele za mocno powiedziane. Lewandowski jest światową gwiazdą, ale taką najlepszą polską dziewiątką. My w latach 90. w dużej mierze słynęliśmy raczej z graczy od destrukcji. Było wielu obrońców, którzy cieszyli się renomą. Krzysztof Warzycha nie wzbudzał takich emocji u kibiców reprezentacji Polski, ponieważ Warzycha był Był legendą Panathinaikosu, a nie strzelał dla reprezentacji. Zawsze wiadomo, że największe emocje wzbudza napastnik. Stąd aż tak wielka, myślę, estyma wobec Juskowiaka, który strzelał w renomowanych zachodnich klubach, który strzelał dla kadry Wójcika, który strzelał też dla reprezentacji. Juskowiak ostatecznie, jakkolwiek agenci kręcili się wokół różnych zawodników jadących na igrzyska z kadrą Wójcika, tak wszyscy pojechali jednak z polskich klubów. Tutaj, tak jak wspomniałeś, Kamilu, Jusko jest szczególnym przypadkiem, bo już miał klepnięty transfer, ale też jest wymowne, że on już wcześniej, 2 lata wcześniej, miał ofertę z Bundesligi. Wtedy sam jakby nie chciał, nie był jeszcze gotowy na ten wyjazd, no ale to też pokazuje, że Jusko startował z bardzo wysokiego pułapu. On już naprawdę miał rozpoznawalną pozycję. Co więcej, nie tylko Lech Poznań pluł sobie w brodę, jeśli chodzi o transfer przed igrzyskami Juskowiaka, ponieważ sam Juskowiak też jakby zdradził mi, że gdyby nie to, że podpisał wcześniej umowę ze Sportingiem, to trafiłby najprawdopodobniej do Fiorentiny. Fiorentina interesowała się nim na tyle intensywnie, że mimo iż Jusko już no miał podpisany kontrakt ze Sportingiem, tak oni byli skłonni negocjować ze Sportingiem, że mimo wszystko w jakiś sposób udało się Jusko wyciągnąć do Fiorentiny. Troszeczkę zastanawiał się Juskowiak, jakby to się potoczyło, bo pamiętajmy, lata 90. Serie A rządziła światem. To była absolutnie najlepsza liga świata. Myślę, że jej status wówczas był większy niż Premier League obecnie, tak naprawdę. Kluby średniego poziomu, nawet Serie A, miały bardzo dużą renomę, dużo pieniędzy, dużo tej siły ognia. Więc Juskowiak w Fiorentinie, no, można sobie wyobrazić, o ile to miało większy wymiar. Jeśli chodzi o jego karierę w Sportingu, to my w ogóle jej nie doceniamy. Naprawdę. Juskowiak był tam przedstawiany jako gwiazda. Wręcz wspominał ze śmiechem, że w pierwszych chwilach to Figo był wręcz zazdrosny o Juskowiaka, bo Juskowiak, jako przychodząc jako król strzelców igrzysk, no Portugalczycy też bardzo żyją futbolem, więc tam była niesamowita medialna, jak to się mówi kolekwialnie, pompka. Juskowiak wyskakiwał z lodówki, z różnych dzienników, praktycznie z okładek. Do dzisiaj się te okładki zachowały. Co więcej, Juskowiak tam naprawdę dobrze grał, sporo strzelał, był ceniony. Ma taką kultową, wręcz kapitalną przewrotkę po podaniu Figo i wtedy był jedną z gwiazd tego zespołu. Do dzisiaj, jako że Andrzej jest taką postacią, która w ogóle się nie zastarzała, on ciągle wygląda, jakby miał takie 33 lata i jutro miał dostać powołanie od Engela. Więc Juskowiak do dzisiaj jest wręcz rozpoznawalny w Lizbonie. Oni naprawdę go tam niebywale szanują. Troszkę brakowało mu takiej gry w topowym klubie, w topowej lidze, tak? No bo Sporting był naprawdę bardzo dobrym zespołem, grał daleko w pucharach, ale tego troszeczkę Juskowiakowi brakowało. Nawet pamiętamy tą rundę w Gladbach, tak? Gdzie po jesieni był chyba najlepszym strzelcem całej Bundesligi, no ale później brakło z kolei wiosną. Najciekawsza plotka, którą mi powiedział sam Andrzej, to że był taki sezon, kiedy obserwował go Manchester United. To było już w Niemczech. Niemcy szukali takiego, przepraszam, Manchester szukał wtedy zawodnika, no takiego wchodzącego z ławki, prawda? Kogoś, kto wejdzie i strzeli. To było właśnie w tym momencie, kiedy Juskowiak strzelił kilkanaście bramek jesienią w Bundeslidze, a grał w średnim klubie, miał już swoje lata, więc byłby do wyciągnięcia jako taki joker. I na pewno wtedy przyjechali skauci Manchesteru obserwować Juskowiaka. No, do transferu nie doszło, ale sam fakt, że klub Alexa Fergusona, wtedy będący u szczytu tak naprawdę swojego, zobaczył Jusko, rozważał go w kontekście transferu, swoje o tym zawodniku mówi.
Ja też myślę, że bardzo dużo o klasie Andrzeja Juskowiaka nawet mówi sam fakt, że jego koledzy nawet z tej kadry olimpijskiej, jaką dożyli estymą właśnie Król Strzelców Igrzysk, bo nawet Wojtek Kowalczyk w swojej książce, sam on właśnie bardzo chwalił Juskowiaka od tej strony piłkarskiej, nawet się dziwił, że Juskowiak nie trafił do jeszcze lepszej ligi. Tak jak wspominałeś tutaj, Leszku, o tej Fiorentinie, no bardzo by to było ciekawe, tak? No bo Serie A to faktycznie to była ta królewska wtedy liga na świecie i w Europie, a w Fiorentinie przecież w tamtym czasie nie grał nie tylko już Batistuta, również grał Effenberg. I też o klasie Juskowiaka myślę, że bardzo też świadczy to, że bo Go polecał, z tego co też wyczytałem w jakichś tam, co miałem okazję wyczytać w wywiadach, że on wcześniej też był polecany przez Włodzimierza Lubańskiego do PSV Eindhoven. On tam był na testach, no ale tak się złożyło, że w tamtym czasie w PSV pracował Bobby Robson, który właśnie później poszedł do Sportingu i to musiał naprawdę zrobić spore wrażenie na samym Bobby Robsonie, skoro Anglik go zapamiętał i później po tych testach PSV dalej był zainteresowany, żeby go ściągnąć tym razem do nowej drużyny, więc to pokazuje, że Andrzej na pewno był nieprzypadkowym graczem i że to nazwisko Juskowiaka gdzieś wśród tych skautów, jeśli chodzi o młodych zdolnych napastników w Europie, na pewno krążyło. Ten bilans w Portugalii, no być może oczywiście Juskowiak nie był tam przez te wszystkie sezony pierwszym wyborem i jakoś się może bardziej się Juskowiak, jeśli chodzi o karierę klubową, przede wszystkim pamięta po tej grze z Niemiec, ale 81 meczów i 34 strzelone gole, no to moim zdaniem to jest bardzo dobry bilans jak na te wszystkie lata. Też zdobyty Puchar Portugalii, możliwość gry z Luisem Figo, Sapinto, tak? Współpraca też z José Mourinho, tak? Przecież w tym czasie w Sportingu Lizbona też wtedy grał półfinalista Mistrzostw Świata Krasimir Bałakow. Tak? To nie była przypadkowa drużyna. Ciekawe też, jakby to wyglądało, gdyby nie miał Juskowiak wcześniej już tego przed igrzyskami podpisanego kontraktu właśnie, czy jeszcze by była możliwość, bo tu Fiorentina, ale czy jeszcze by były inne jakieś drużyny, które by być może dały jeszcze więcej pieniędzy. I tak samo jak Leszek wspomniałeś, tak, że tutaj dla tego pokolenia dzieciaków urodzonych na przełomie lat 80. 90. to faktycznie no, te doniesienia o tym Juskowiaku tak regularnie strzelający w Niemczech, że zawsze gdzieś po prostu się pamiętało, że jeśli jakiś gdzieś napastnik Polski za granicą strzela gole, to jest to zazwyczaj właśnie Andrzej Juskowiak. I no, ten bilans po tej sezonu 98-99, po tej rundzie jesiennej, gdzie miał 11 strzelonych bramek, to naprawdę jest bilans taki, po którym Andrzej Juskowiak może spokojnie powiedzieć o swojej karierze, że klubowej, no, że były naprawdę sezony, gdzie ta kariera klubowa była na pewno spełniona.
Ja powiem jeszcze dwa słowa tutaj o Juskowiaku celem uzupełnienia. Po pierwsze musimy pamiętać, że ten przepływ informacji był wówczas dużo trudniejszy. Tak? Nie było. Dzisiaj, gdyby była taka sytuacja, polska piłka była 1-1 w takiej sytuacji, jak była w latach 90. i mamy tego Juskowiaka jako najlepszego napastnika, no to wiadomo, że każdy mecz w Sportingu byłby jakby wielkim wydarzeniem w Polsce, skupiał mnóstwo widzów. Wtedy to były tylko jakieś tam informacje. Czasem się natrafiło na bramkę Jusko w Eurogolu, ale też ile osób miało Eurogol. Druga kwestia, istotniejsza, i też tu Juskowiak zwracał mi uwagę, wtedy piłkarze przyjeżdżający na reprezentację Polski, no często to się działo kosztem klubu, ponieważ nie było wcale poukładanej sytuacji między rozgrywkami klubowymi a rozgrywkami reprezentacyjnymi. Dzisiaj to się może wydawać jakimś dziwaczne, ale taka jest prawda, że czasem mecz Ligi Portugalskiej wypadał dokładnie wtedy, kiedy grała reprezentacja Polski swój mecz, więc to było kompletnie niepoukładane i często się zdarzało tak, że Juskowiakowi mówiono, słuchaj, zostaniesz, to będziesz miał mocniejszą pozycję, ktoś cię zobaczy, strzelisz więcej bramek, ale on jeździł wtedy na kadrę, no i często tracił z tego tytułu i tu też mu pewne szanse jakby przepadły, no ale tego nie żałuję, no bo wiadomo, że kadra to kadra. No był ten epizod rezygnacji z reprezentacji za czasów Antoniego Piechniczka, no ale tam chodziło zupełnie o co innego, nie o Orzełka, tylko nie o jakieś swoje interesy, tylko o to, że po prostu organizacja wtedy była fatalna.
Ale nie trzeba było być królem strzelców jak Juskowiak. Dariusz Adamczuk nie zdążył zrobić dużej kariery w lidze. Wiosną 93 roku trafił do Eintrachtu Frankfurt, który zapłacił Pogoni 750 tysięcy marek niemieckich. Eintracht był wtedy czołowym zespołem Bundesligi. No i nic dziwnego, że młody Polak się nie przebił. Zresztą Adamczuk musiał trochę poszukać tego swojego miejsca na ziemi. Zdążył nawet wrócić do Polski, by tak na dobre w Szkocji zakotwiczyć się w 96 roku.
No tak, z tym, że Eintracht rzeczywiście troszeczkę zaryzykował. Wiemy, że wtedy bardzo niewielu obcokrajowców mogło grać jednocześnie w wyjściowym składzie. Tak? To były ścisłe limity, więc Adamczyk miał bardzo trudną sytuację w Eintrachcie, gdzie no musiałby tak naprawdę stać się gwiazdą tego zespołu. Myślę, że gdyby były inne realia i Adamczyk mógłby być po prostu jednym z zawodników, no to by sobie poradził. Na to wskazuje jego późniejsza kariera w Szkocji, ale że wtedy no, były miejsca tylko dla obcokrajowców gwiazdorów, no to jednak było za szybko. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, co się stało w Dundee. Już w tym pierwszym okresie, dosyć krótkim, podczas pierwszej rundy. Liga Szkocka po pierwsze była wtedy dużo bardziej ceniona niż jest dzisiaj. Również te zespoły poza Rangers i poza Celticiem były bardziej szanowane. Adamczuk tak pozamiatał w lidze szkockiej, że oni tam chcieli mu dać chyba rekordowy kontrakt od razu w Dundee, jak na klub, w historii klubu. To, że zgłosiło się po niego wtedy Udinese, znowu wracamy do tej kwestii, jak wówczas rządziła światem Serie A. Trafić do Serie A, w orbitę zainteresowania Serie A, to było szczytem futbolu klubowego. Więc też można sobie z tej perspektywy zauważyć, jak doskonale musiał prezentować się Adamczuk w Dundee, żeby w ogóle wyjechać wtedy do Udine. Tu znowu wracamy do tej kwestii, że no niewiele było miejsc dla obcokrajowców. To, że się odbił Adamczuk, no to się zdarza. No ale późniejsza przygoda w Dundee, już abstrahując od tej przygody chwilowej w Pogoni, to jest jednak przygoda wielkiego sukcesu. Jestem pewien, że w Dundee, naprawdę w fajnym klubie, wiadomo, że to nie jest jakiś klub, który osiąga wielkie sukcesy, przynajmniej ostatnio, ale jest tam postacią bardzo, bardzo rozpoznawalną. Co ciekawe, no zwróćmy też uwagę, to nie jest tak, że Adamczuk miał ofertę tylko z Rangers, do którego finalnie trafił, a gdzie też niewielu polskich piłkarzy grało. Adamczuk miał ofertę zarówno z Celticu, jak i z Rangers. To swoje mówi. I to na przełomie wieków, czyli kiedy zarówno Rangers, jak i Celtic ważyli w skali Europy dużo więcej. Tak? To tak, my wtedy nie bardzo sobie potrafiliśmy poradzić, nie bardzo rozumieliśmy, jaką rangą cieszy się Adamczuk, bo my praktycznie troszeczkę nam umykały bokiem te jego sukcesy w Dundee, a tu nagle trafia do takiego klubu jak Rangers. Tu nagle się czyta o zainteresowaniu Celticu, czyli już naprawdę bardzo, bardzo mocnych ekip. Także to było takie zaskakujące. Jeśli chodzi o kibiców Rangers, no to jednak oni uważają, że Adamczuk był pomyłką i czasem jak pojawiają się takie rankingi najgorszych zawodników, którzy reprezentowali ten klub, no to Adamczuk niestety, muszę z przykrością przyznać, czasem się tam pojawia. Tak? No nie poradził sobie, aczkolwiek mogło być też no może po prostu to już było troszeczkę za późno, tak? Może już wtedy nie dał sobie rady czysto wiekowo. Pamiętajmy, że no Adamczuk już wtedy był zawodnikiem 30-letnim. To jest w ogóle interesujące, że w wieku 30 lat Adamczuk trafił do Rangers. Kojarzy mi się taki transfer tylko jeszcze chyba z Andrzejem Rudym, który po 30 nagle trafił do Ajaxu Amsterdam, też na przełomie wieków, gdzie to Ajax był wtedy absolutnym topem i nie wiem, czy mieliśmy zawodnika grającego w lepszym zespole niż Andrzej Rudy, który nie grał w reprezentacji, wtedy przeszedł tam bodajże z Liers. To też było takie dosyć zaskakujące. Także ogółem taka niedoceniana kariera, poszedł jakby swoją ścieżką i na pewno na tym wygrał.
No myślę, że na pewno Dariusz Adamczuk może mieć wiele wspomnień, bo w zasadzie obok Romana Koseckiego, jeśli chodzi o tych piłkarzy polskich z lat 90., to na pewno jest tym jednym z zawodników, którzy zdecydowanie najczęściej zmieniali te kluby zagraniczne, bo jak zostało wspomniane, tak, to były kluby z Niemiec, Szkocji, z Włoch, tak. No i generalnie troszeczkę tak jak tak samo jak Leszek wspomniał, tak, że no jednak musiał mieć swoją Dariusz Adamczuk renomę zrobioną, skoro Udinese zdecydowało się, z tego co ja wyczytałem, włożyć być może nawet i 900 tysięcy funtów za niego. No, nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, taką znalazłem, ale nawet jeśli to by było czy 700, czy 900, to i tak po prostu sam fakt, że jest to naprawdę ogromna kwota i na pierwszego lepszego gracza takie pieniądze nie były wyrzucane. Troszeczkę możemy tak Dariusza Adamczuka jakoś bardzo kibice nie wspominałem z racji tego, że oczywiście strzelił bramkę w Chorzowie w 93 roku Anglikom, ale jednak ta kariera bogata w kadrze jakoś bardzo nie było, oprócz tego medalu olimpijskiego, bo chyba to jest 11 tylko występów, ale ta klubowa na pewno jest ciekawa i nawet jeśli powiedzmy w Rangersach może to już nie były jego najlepsze lata, ale na pewno w CV sobie to zapisać, Mistrzostwo Szkocji oraz Puchar Szkocji, i Dariusz Adamczuk może. I też jestem przekonany, że na pewno cała ta jego kariera klubowa, to, że mógł poobserwować to, co się dzieje za granicą w różnych klubach, zdobyć swoje doświadczenia, na pewno myślę, że też w pewnym stopniu procentuje dzisiaj podczas pracy w Pogoni Szczecin, bo jestem przekonany, że też na pewno gdzieś te doświadczenia zostały i dzisiaj to na pewno procentuje.
Jeśli mowa o bogatej z kolei karierze reprezentacyjnej, to taką bez wątpienia może poszczycić się kolejny piłkarz, o którym chciałbym, abyśmy trochę porozmawiali. Tomasz Wałdoch przechodził zimą 95 roku do VfL Bochum. Bardzo podobnie jak w przypadku Tomka Iwana, do którego dojdziemy, pierwszy zagraniczny klub Polaka zrobił dobry interes, bowiem później Bochum sprzedało go do Schalke za równowartość 2,5 miliona euro, ponad 5 milionów niemieckich marek. Naprawdę spora kwota jak na defensora.
No tak, trzeba przyznać, że Waldoch w pewnym momencie był takim ambasadorem polskiej piłki w Niemczech, w kolejnych klubach. Mówię tu już jakby o późniejszym okresie przede wszystkim, kiedy no, zostać kapitanem Schalke to jest wielka sprawa, ale tak naprawdę Waldoch od momentu, jak tylko pojawił się w Bochum, no to od razu miał bardzo mocną pozycję. Też tutaj był kapitanem. Śledziliśmy wtedy Bochum nie tylko ze względu na Waldocha, ale grał tam również Henryk Bałuszyński wówczas, także no to było takie więc to było ciekawe śledzić tych Polaków w Bochum. Wciąż jeszcze wtedy oswajaliśmy się z tym, że Polacy wyjeżdżają na zachód, odgrywają coraz istotniejsze role, no i ewidentnie Waldoch był takim typowym przykładem stopera, który gra wszystko. Stopera, na którym możesz po prostu zawsze polegać, który nie reaguje krzykiem, nie reaguje wślizgiem, tylko ustawienie. Kapitan, który ma słowo do tych zawodników, ale słowo spokojne, wyważone. Cała ta kariera Waldocha, jak spojrzymy nawet na jej ogólniejsze ramy, to pokazuje taką właśnie stabilność, taką odpowiedzialność Waldocha. Mamy 6 lat w Górniku, mamy 5 lat w Bochum, i mamy później 7 lat w Schalke. Tam nie ma żadnych szaleństw. Tam jest po prostu gdziekolwiek trafia Waldoch, jest szanowany i gra w piłkę. Pomijam zabawny epizod na koniec z Jagiellonii, no bo zabawny w perspektywie tego, jak wcześniej był jakby statecznym zawodnikiem, że tam zagrał parę meczów w Jagiellonii na sam koniec. Tak to wygląda tak w taki zabawny sposób w kontraście do tej wcześniejszej kariery. Tak samo ten początek w Stoczniowcu, no skąd się wywodzi, no ale później rzeczywiście jest to po prostu rzetelność, rzetelność i jeszcze raz rzetelność.
Tak, to jest bardzo bogata kariera, bo nawet te statystyki, jakie robią wrażenie, tak jak Górnik Zabrze, grubo ponad 150 występów, Bochum grubo ponad 130 występów, Schalke ponad 140 występów i także sukcesy na krajowym podwórku. To w ogóle też jest dosyć ciekawe, że w porównaniu z niektórymi kolegami, akurat Tomek Waldoch, to nie było tak, że on bezpośrednio po Igrzyskach Olimpijskich wyjechał, tam jeszcze trochę czasu w Górniku spędził, być może po prostu nie był takim typem zawodnika, który od razu wpadł jakoś w oko zagranicznym skautom. I też trafiłem na taką jego ciekawą dosyć wypowiedź z perspektywy czasu, bo Tomek Waldoch nawet po latach sam stwierdzał, że na początku go Bundesliga jakoś specjalnie ponoć nie kusiła, że marzył bardziej o grze w jakichś ligach południowych, jak włoska czy hiszpańska, bo jak sam opowiadał, po pierwsze Bundesliga nie była aż tak popularna, po drugie trochę ją sam traktował jako monotonną, taką silną, fizyczną, pozbawioną finezji. Ale jak widać przenosiny do Bochum były bardzo dobrą decyzją, a to jak już sobie później renomę wyrobił w Schalke, no dokładnie tak jak Leszek powiedział, no jeśli ktoś śledził polską piłkę na początku XXI wieku, to mało było chyba tak piłkarzy polskiej reprezentacji o tak silnej pozycji w jakimś klubie i tak silnej renomie, jak miał właśnie Tomasz Waldoch. Po prostu był pierwszym zawodnikiem z pierwszego składu bardzo mocnej bardzo solidnej drużyny, która była jedną z największych kandydatów do zdobycia tytułu w najsilniejszej lidze. Zresztą czas pokazał, tak, ilość tych lat spędzonych w Niemczech po prostu pokazała, jak solidnym zawodnikiem był Tomasz Waldoch.
No i pamiętajmy, że rozmawiamy o kapitanie tej reprezentacji Engela, która przełamała 16-letnią złą passę w eliminacjach do mundialu. Wspominaliśmy o Juskowiaku, że w dzisiejszych realiach wyjechałby znacznie wcześniej. To samo można powiedzieć o Wojtku Kowalczyku. Za 22-letniego Kowala Betis w 1994 roku zapłacił w przeliczeniu na dzisiejsze czasy ponad 1 000 000 euro. A przecież pamiętamy o bramkach Wojtka w Pucharze Zdobywców Pucharów. Później były jeszcze udane igrzyska, a na ten transfer i tak trzeba było jeszcze poczekać, Leszku.
No tak, Kowal też nie ukrywał, że chciał wygrać coś z Legią. Także myślę, że tutaj też zadecydowały względy osobiste, no ale też te realia ówczesne, że wtedy jednak piłkarze, którzy wyjeżdżali z polskiej ligi, to częściej byli zawodnicy, którzy już kilka lat tutaj pograli, potwierdzili swoją pozycję, byli absolutnymi gwiazdami ligi. Ten proces w ogóle wyjeżdżania z polskiej ligi po prostu wyglądał diametralnie inaczej. Dzisiaj kupuje się potencjał, wtedy patrzono na to, w ilu sezonach ten zawodnik potwierdził swoją jakość, więc to też było troszeczkę inaczej. Natomiast tak, no transfer Kowala do Betisu był absolutnym hitem. Betis, pamiętajmy, że wtedy naprawdę miał duże ambicje. Przecież Kowal w Betisie to nie tak, że trafił do zespołu, który, nie wiem, był gdzieś w dole stawki, tylko Betis jego czasów chciał się bić o mistrzostwo. Betis jego czasów sprowadzał Findiego. Betis jego czasów wkrótce kupował Denilsona za rekord świata ówczesny, tak, transferowy. No więc to było naprawdę Betis o ogromnych ambicjach. Kowal tam miał bardzo dobre wejście, to trzeba powiedzieć jasno. Kowal w swoim pierwszym sezonie. Przede wszystkim trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Gdy się dzisiaj analizuje czyste statystyki tych występów Kowala w Hiszpanii, to one nie dają do końca sprawiedliwości temu, co tam Kowal grał. No bo tak na papierze wygląda to jak kilka bramek, ale rzecz w tym, że Kowal, jak spojrzymy na jego statystyki, to poza tym ostatnim, poza grą gdzieś tam na Cyprze, Kowal zawsze był zawodnikiem, który pracował na drugiego napastnika. Tak było w reprezentacji Wójcika, gdzie to Juskowiak był odpowiedzialny za seryjne strzelanie bramek, a Kowal grał troszeczkę głębiej, cofał się po piłkę, wybiegał, pracował. I tak samo było w Legii Warszawa, gdzie Kowal był gwiazdą, ale bramki strzelał Maciej Śliwowski przede wszystkim. To on bił te rekordy. Więc również w Betisie to nie było tak, że Kowalczyk był dziewiątką, która miała tylko kończyć akcję, ale Kowal pracował, Kowal tyrał, biegał. I rzeczywiście Kowal na przykład świetnie występował w meczach derbowych. Kowal miał taką fantastyczną bramkę strzeloną praktycznie z chorągiewki. Oni się tam w nim naprawdę, cytując klasyka, troszeczkę zakochali w tych pierwszych sezonach. Także na pewno w Betisie do dzisiaj, nawet do dzisiaj się pojawiają przecież artykuły w hiszpańskiej prasie o Kowalu, coś tam się przewinie i cały czas jest zapamiętywany. Może nie jest to aż taki status, jaki miał Jusko w Sportingu, no ale sam fakt, że po tylu latach kibice Betisu cieszą, pamiętają bardzo dobrze Kowala, też swoje mówi. Na pewno nie wykorzystał pełni swojego potencjału w Hiszpanii, zaszkodziły mu kontuzje, nie pomogło też to, że do często jeździł na kadrę. To co mówiłem. Ja wiem, że to brzmi z dzisiejszej perspektywy jak jakaś tania wymówka, ale była bodajże taka sytuacja, kiedy trener Betisu bardzo nalegał, żeby Kowal nie jechał na ten dany konkretny mecz, ponieważ za chwilę jest kluczowe spotkanie w lidze, a Kowal się uparł, wsiadł w samolot i jeszcze złamał nogę na reprezentacji Polski. No więc już w ogóle miał pozamiatane wtedy w klubie, że postawił na swoim, stracił zdrowie, no a płacić Kowalowi trzeba, więc no, nie poukładało się to tak, ale osoby, które lekceważą ten okres Kowala w Betisie, no naprawdę to tak nie było. To była udana kariera. Kowal nie był może jakąś gwiazdą La Liga, ale był bardzo szanowanym, cenionym zawodnikiem.
Sentyment do Kowala jest, bo tak jak właśnie tu Leszek wspominałeś o tym, że gdzieś tam jeszcze kibice pamiętają, że w latach 90. był u nich taki zawodnik, to nawet ostatnio na Twitterze czy na innych mediach właśnie jak kiedy pojawił się w jednym z programów Wojtek Kowalczyk w koszulce Betisu, to widziałem, że to zdjęcie wśród hiszpańskich kibiców szalało tak tej koszulki, że Wojtek jeszcze pamięta i Wojtek jest w stanie ubrać właśnie biało-zieloną koszulkę. Tak samo też jak wspominałeś, tak, że Betis tamtego czasu to naprawdę była bardzo uznana marka, tak, bo w debiutanckim sezonie Kowalczyka przecież oni zajęli trzecie miejsce w lidze, tak, wyprzedzali na przykład Barcelonę, tak, Kowalczyka również w Betisie trenował Luis Aragonés, tak, czyli przecież późniejszy mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii. No dużo tu można mówić, czy to o tym, że jednak, czy to była spełniona kariera w tym Betisie, czy nie, no po liczbach wydaje się, że nie, ale też jednak trzeba na to wszystko patrzeć z trochę szerszej perspektywy niż tylko jakieś suche statystyki. No tak samo też była właśnie ta kwestia tego brutalnego faulu i złamania nogi, no ale nie ma też co ukrywać, że późniejszy jednak transfer do Las Palmas był jednak degradacją sportową, nawet jeśli Wojtek Kowalczyk miło w wywiadach wspomina ten czas, bo Wyspy Kanaryjskie, piękna okolica i tak dalej, fajne miejsce do życia, no to jednak była to degradacja na pewno sportowa. Wydawałoby się tak, no bo jednak biorąc pod uwagę, jak Kowalczyk zaczynał, tak, swoją karierę, tak, co on znaczył na początku w Legii, jak wyglądały te jego mecze z Sampdorią, jak to, że na Łazienkowskiej skandowano jego nazwisko, no wydawałoby się, że będzie to jednak kariera zdecydowanie lepsza. Oczywiście oczywiście wiemy, że też dochodziły w przypadku Wojtka Kowalczyka, no, opisywane przez niego, czy w książce napisanej z Krzysztofem Stanowskim, no, pozasportowe przede wszystkim rzeczy, które w dużej mierze decydowały o tym, że nie osiągał być może tego, co powinien na boisku, ale na pewno jest to kariera też bogata, a już na pewno bogata w anegdoty.
To prawda, potwierdza to wspomniana przez ciebie książka. I dzisiaj i w wielu poprzednich wydaniach naszego programu wspominaliśmy o pozycji Serie A w światowej piłce lat 90. Z tym większym podziwem możemy więc patrzeć na Marka Koźmińskiego. Z Hutnika Kraków do Udinese wyjechał już jako wicemistrz olimpijski. Potem była Brescia i Ancona, łącznie dekada na Półwyspie Apenińskim.
Zdecydowanie, to jest fenomen w pewnym sensie. Ponieważ jeśli byśmy mówili o najbardziej rozpoznawalnych, cenionych piłkarzach lat 90., tak polskich, to myślę, że u mało którego kibica Koźmiński znalazłby się wysoko. No, może dlatego, że ta pozycja, tak? Lewy obrońca, czy tam taki defensywny, taki wahadłowy, to nie jest najbardziej eksponowana pozycja, szczególnie w tamtych czasach. Ja mam dobre wspomnienia z Koźmińskim już z tego jego schyłkowych tak naprawdę czasów, kiedy potrafił rzucać fajne piłki w reprezentacji Jerzego Engala, ale no na pewno wśród najbardziej ekscytujących graczy bym go nie wymienił. Natomiast grać wtedy u szczytu, to no powtarzamy się, tak? Ale tyle lat grać w Serie A, to z jakimi on zawodnikami mierzył się przez te lata. Kiedyś robiłem sobie taki przegląd, no może to nie za wiele mówi, przeciwko jakim zawodnikom grał Koźmiński. No, bardziej jest ważne, z kim grasz, a nie przeciwko komu, no bo możesz wpaść po prostu na kogoś, no ale przez tę Serie A przewinęły się wtedy praktycznie wszystkie największe gwiazdy. Tam są no Van Basteny, Hulity, tam są wszystkie gwiazdy Ligi Włoskiej. Tyle, co miałby do opowiadania, jak gra ten, jak gra tamten, to można by pewnie cały tydzień na Mazurach spędzić i tylko o tym rozmawiać. To moim zdaniem, co sprawiło, że Marek Koźmiński do tego stopnia zaistniał we Włoszech, bo tak to trzeba nazwać, tyle lat przy ścisłych limitach, gdzie Koźmiński rywalizował z Brazylijczykami o miejsce w składzie, z Portugalczykami, czy tam wybitnie utalentowanymi zawodnikami z Bałkanów, a jednak potrafił utrzymać sobie to miejsce. A dopiero co mówiliśmy, jak jest ciężko, tak? Na przykładzie Adamczuka, ale znajdziemy też innych, jak Czachowski chociażby. On zostawał tym rodzynkiem. To jest jednak ten jego profesjonalizm. Mówiliśmy przy okazji Wojtka, że mógł wycisnąć więcej, bo sprawy pozaboiskowe. Oczywiście nie ma co ukrywać, że jakichś takich nie było, ale to też dlatego, że cała polska piłka wówczas troszeczkę tak żyła. To nie tak, że jeden Kowal się gdzieś tam czasem wybrał przed treningiem na podczas grupowania na jakieś balety, bo tak wielu robiło. To po prostu był pewien standard. Koźmiński natomiast od najmłodszych lat, bo rozmawiałem kiedyś z jego przyjacielem z lat dzieciństwa, od najmłodszych lat był niesamowicie skoncentrowany na tym, by coś osiągnąć i niesamowicie profesjonalnie podchodził. Koźmiński jako postać na przykład dzisiaj, no nie wiem, nie mam przekonania, czy na przykład byłby dobrym prezesem PZPN, ale wiem, że tego nie można mu odmówić. Tej mentalności, tej świadomości piłkarskiej. To jest tak, jakbyś przeszczepił dzisiaj mentalność, taką jaką dzisiaj mają młodzi piłkarze, gdzie wiedzą, jak ważna jest dieta, jak ważna jest pracowitość, te szczegóły, i po prostu ją włożył w zawodnika u początku lat 90. To robiło wtedy aż taką różnicę, no bo ciężko mi znaleźć jakieś osoby, które twierdzą, że Koźmiński miał niebywały talent. Nie, miał po prostu znakomity charakter do piłki, wyprzedzał ją pod kątem mentalnym i to się też potwierdziło jakby po karierze, no bo zawodnicy różnie sobie radzą po karierze, a Koźmiński jest jednym z tych, którym tak naprawdę nigdy nie groziło, że ta sytuacja ich finansowa gdzieś się pogorszy, dobrze zainwestował, chyba ma jakiś swój jacht na Morzu Śródziemnym, także no naprawdę inteligentny człowiek, który tą inteligencję potrafił wykorzystać na boisku, poza boiskiem, ale tak, żeby generalnie dobrze się ustawić.
Pozwól Błażej, że zanim ty opowiesz o swoich odczuciach wobec Marka Koźmińskiego, ja tylko przytoczę kilka nazwisk, takich jak Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Nestor Cecchini, Roberto Baggio, Luca Toni czy Oliver Bierhoff, bo to są wszystko piłkarze, z którymi miał okazję dłużej bądź krócej Marek Koźmiński dzielić szatnie.
No niesamowite nazwiska. Też właśnie chciałem o tym opowiedzieć i tu dobrze, Kamil, właśnie o tym wspomniałeś, bo to też właśnie no, pokazuje, jak ta kariera no, była tak naprawdę, była naprawdę bogata, jak robiła wrażenie. I wracając do tego profesjonalizmu Marka Kozimińskiego, który został wcześniej opisany, on już w ogóle, to już w zasadzie też widać na przykładzie jego kariery, nawet i przed grą w Serie A, jak to wyglądało, bo on już tak naprawdę sobie w Hutniku był w stanie już walczyć sobie miejsce w pierwszym składzie już jako nastolatek, tak? W 90 roku awansował z tą drużyną do Ekstraklasy i zagrał w Pucharze Polski, a w pierwszych dwóch debiutanckich sezonach Hutnika on zagrał w lidze 27 i 33 mecze, tak? Jeszcze będąc tam, mając 19 i 20 lat, więc już wtedy był, widać było, że jest zawodnikiem, który jest i merytorycznie i psychicznie przygotowany do tego, żeby grać po prostu na wysokim poziomie. I no, robią też wrażenie wypowiedzi Władysława Łacha, właśnie jego trenera z czasów Hutnika, gdzie on sam opowiadał o Koźmińskim właśnie jako stonowanym piłkarzu, który zna po prostu swoje miejsce w szyku, który umiał się dostosować do warunków panujących w szatni i to też sprawiało, że był po prostu akceptowany przez wszystkich kolegów. I się wydaje, że w ogóle ten wybór tej ligi włoskiej, pomijając oczywiście to, że to była największa, najbogatsza liga, też bardzo pasowała do Koźmińskiego, bo to była też liga, która się opierała też na merytoryce i sam właśnie Koźmiński też wspominał, że z racji tego, że był on silny fizycznie, szybki, mocny, mógł po prostu to w tej najsilniejszej lidze świata wykorzystać. A statystyki, no jak na nie spojrzymy, no to nic, tylko przyklasnąć, tak? No grubo ponad w Udinezy i Breszcie tak naprawdę są to statystyki, gdzie wykręca po 100 spotkań, tak? W tych drużynach. Ale też jeszcze ja tylko chciałem wspomnieć o dwóch takich anegdotach, które gdzieś tu w wywiadach Koźmiński opowiadał w kontekście tego właśnie transferu do Włoch. Pierwszy to był ciekawy, który pokazuje też przepaść taką finansową pomiędzy tym Zachodem, tą najbogatszą Italią, jak to wtedy w Polsce wyglądało, bo mówił, że w 92 roku w Polsce za swój kontrakt dostawał, zależnie od tego, ile tam było premii, nie premii, od 50 do 80 dolarów miesięcznie, a w Udine od razu na dzień dobry podpisał kontrakt na 120 tysięcy dolarów rocznie, netto, tak? Czyli to było prawie 10 tysięcy dolarów na miesiąc, co dla chłopaka z Polski to były naprawdę, naprawdę kosmiczne pieniądze. I wspominał, że ten kontrakt podpisywał jeszcze w Barcelonie w trakcie igrzysk na plaży. I właśnie taka też anegdotka tutaj była dosyć śmieszna z tym związana, bo wspominał, że klub mu nie pozwolił wyjechać na wyjazd z dziewczyną, że w sensie klub nie będzie utrzymywał, że jakby to była żona, to by wtedy klub tam spokojnie by mu pozwolił. No to opowiadał o tym właśnie Koźmiński, że w sumie tak się stało, że jak wrócił we wtorek czy w środę z igrzysk, to w czwartek wzięli ślub, a już w sobotę jechali samochodem do Włoch. Ale też tak właśnie jak Leszek wspominał a propos Koźmińskiego, jeśli chodzi o tą jego stronę taką tego, co się działo po karierze, no ja szczerze powiem, że więcej właśnie się, mam wrażenie, że później się mówiło w kontekście Koźmińskiego przede wszystkim jako biznesmena, którego no, robi naprawdę ogromne wrażenie to, w jaki sposób on był w stanie swoje zarobione pieniądze przez karierę później pomnożyć, wykorzystywać, jak się odnalazł po karierze, bo to naprawdę czapki z głów, bo mało który piłkarz tak słynie z tego, jak dobrze go pieniądze potrafią się trzymać i jak jeszcze te pieniądze potrafił pomnożyć.
Tak, ja jeszcze tu mogę dodać jedno słowo o Koźmińskim, ponieważ swego czasu robiłem taki materiał o tych polskich meczach. Wtedy w latach 90. graliśmy bardzo dużo z Brazylią w Brazylii. Tam było chyba 4 czy 5 takich spotkań. No i jeździliśmy, ta reprezentacja Polski, te nasze gwiazdy różne, i okazywało się, że gdy przyjeżdżała kadra, lądowali Polacy, to otaczany kordonem jakby dziennikarzy był Koźmiński z nich wszystkich, choć znowu my postrzegaliśmy, że no jedzie Koźmiński, no to jedzie. A oni otaczali Koźmińskiego, bo jego po prostu znali, ponieważ w Brazylii Serie A była szeroko transmitowana z uwagi też na licznych Brazylijczyków. Tam siłą rzeczy fascynujący się futbolem włoskim Brazylijczycy kojarzyli tego Koźmińskiego dużo bardziej niż zawodników, którzy u nas mieli dużo większą renomę.
Piotr Świerczewski emigrował rok po igrzyskach, ale na jego wyjazd składały się też występy w europejskich pucharach w barwach GKS-u Katowice, z którym wygrał 2 puchary Polski. On przechodził do Saint-Étienne, ale pamiętamy, że później występował także i w Bastii, i w Marsylii, jeżeli chodzi o francuską ligę.
No, zdecydowanie to. Tego nie możemy Świrowi odmówić. Świerczewski doskonale odnalazł się we Francji. Zabawne jest to, że on w ogóle nie potrzebował żadnego jakiegoś okresu aklimatyzacyjnie, bo praktycznie wszedł z marszu i od razu grał wszystko tym swoim dosyć szeroko kojarzonym stylem. Jest pewna niesprawiedliwość w traktowaniu Świerczewskiego jako takiego typowego przecinaka. Myślę, że te jego różne historie pozaboiskowe troszeczkę sprawiły, że został podniesiony jakby ten jego warsztat, że tak powiem, waleczności boiskowej do potęgi, ale Świr był niezłym zawodnikiem. Może ósemką, taką troszeczkę bardziej defensywną, może szóstką, która nie jest na siłę przytwierdzona do defensywy. Potrafił naprawdę ruszyć do przodu. To nigdy nie była dziesiątka, jak chciał tego udowodnić Jerzy Engel i co się nie powiodło, ale naprawdę Piotr Świerczewski miewał takie sytuacje i czasami takie zdarzenia meczowe, kiedy szedł na przykład po lewym skrzydle, uciekał, czy potrafił zrobić po prostu różnicę, włączyć się, poklepać. Ale niemniej na pewno tym, czym sobie zbudował to w swoją rozpoznawalność, no to jednak ten niezłomny góralski charakter. Oczywiście te pierwsze 2 lata to jest Saint-Étienne. Tu, jak wszyscy wiemy, poznał Laurent Blanc, do czego później się odwoływał. Ale Bastia to jednak jest jego klub. Świr ma bodajże obywatelstwo francuskie, ale tak naprawdę powinien dostać obywatelstwo Korsyki. Góral z Nowego Sącza, który doskonale od razu wiedział, o co chodzi góralom z Korsyki, z Bastii. On od razu tam złapał ten ich charakter, świetnie się odnajdywał. Gdy rozmawiałem ze Świrem o tamtych czasach, to mówisz, po prostu czuł się, jakby tam był mieszkańcem praktycznie od zawsze. Kupował tych ludzi, tak naprawdę znał ich charakter i świetnie to wszystko ogarniał. Bastia była zawsze drużyną, gdzie na własnym stadionie, jeśli ktokolwiek wywiózł chociaż remis, to już mógł świętować. Bastia, no nie chcę używać tu porównań do ekstra klasy, do bandy Świrów, Korony, no ale była taką twardą zgrają, gdzie rzeczywiście nikomu nie było lekko. No jednak trzeba przyznać, że transfer do Olympique Marsylia jest pewnego rodzaju zwieńczeniem pozycji Świerczewskiego we Francji, ale zwieńczeniem, które przyszło no późno, tak o 5 lat jakieś za późno być może. Nie wiem, czy miał ciekawsze oferty wcześniej. Transfer do Olympique, które wówczas to absolutnie znowu chciało wspiąć się na szczyt, znowu marzyło o tym, żeby również szaleć w Europie. I to była taka duża ofensywa transferowa. Pamiętajmy, że Świr w jednym z meczów Olympique założył nawet opaskę kapitańską, więc była i taka historia. Natomiast to Olympique wtedy, no jak to często bywa przy takich rewolucjach, no nie od razu się to jakby miało szansę powieść, ale ta jego kariera, te bez mała dekada we Francji z krótką przerwą na Japonię też w ogóle wesoła przygoda. No to jest jednak, tak, był postacią w tej lidze. Tego nie można mu odmówić. Był postacią rozpoznawalną, szanowaną. Każdy wiedział, kto to jest Świerczewski. Każdy wiedział, że trzeba się z tym zawodnikiem liczyć. No, były też historie pozaboiskowe już wówczas, które jakby zwiększały jego rozpoznawalność, czyli choćby sławna bójka z Zidanem, gdzie no Zidan trochę posmakował tego góralskiego charakteru Świra. Także myślę, że mogliśmy wtedy, był naszym takim reprezentantem bardzo mocnym w tej lidze.
Też widać, tak, bo tak wspomniałeś, Leszku, miałeś okazję nawet rozmawiać z Piotrem Świerczewskim, ale nawet z takich wywiadów w ogóle wszystkich przez te lata widać, że on sam jest bardzo z tej kariery i życia z Francji zadowolony, tak, no właśnie, to była dekada gry w tych trzech klubach, a Olympique Marsylia, nawet jeśli powiedzmy już to nie był Piotr Świerczewski w najwyższej swojej życiowej formie w Olympique Marsylia, to na pewno było to takie zwieńczenie, ukoronowanie kariery, a przede wszystkim no spełnienie marzeń, bo też o tym wspominał, że no po prostu Olympique Marsylia z jego czasów tam jeszcze nastoletnich i młodzieńczych po prostu był jeden z najlepszych klubów Europy i się marzyło po prostu, żeby grać w takiej wielkiej drużynie. Ja tu może jako specjalnie dużo nie dodam, natomiast też tak mnie uderzyło z takich właśnie wspomnień Świerczewskiego czy rozmów. Po raz kolejny wspominanie piłkarzy o tej przepaści cywilizacyjnej pomiędzy zachodnią Europą a tym, jak wyglądała Polska początków kapitalizmu w pierwszej dekadzie XX wieku. Jak wspominał, że zwyczaj treningi w GKS-ie Katowice wspominał jako po prostu coś pod tytułem Piotrek, biegniesz za kolegą albo biegniesz szybciej za piłką, a dopiero tam tak naprawdę we Francji uczył się pojęcia takiej naprawdę boiskowej taktyki, ale jeszcze większe wrażenie robi to wspominanie tego, że po prostu Francja była, wydawała się innym światem, że nie było czegoś takiego w Polsce jak hale ze sztuczną trawą, nie było czegoś takiego jak kilka boisk treningowych, że on nawet zapamiętał, że Saint-Étienne na nim wrażenie robiło to, że wchodziło się do szatni nie na żaden kluczyk, tylko po prostu był taki domofon z kodem. No dzisiaj to brzmi śmiesznie, ale z drugiej strony no jest to trochę pokazuje nam to, jak wyglądały tamte czasy. Ale też właśnie, no tutaj Kleszek wspominał, tak, to wydarzenie z Zidanem, bo to też zazwyczaj, kiedy się właśnie mówi o Świerczewskim we Francji, to też jest taka pierwsza jakaś anegdota, która przychodzi na myśl. Ale przede wszystkim patrzmy na Świerczewskiego od tej strony piłkarskiej, tak? To była kariera dobrze spełniona we Francji i na pewno do dzisiaj Świerczewski to nazwisko kibicom we Francji, którzy oglądali tą ligę na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku, na pewno do dzisiaj dużo mówi.
Jeszcze słowo tylko dodam. Świrek też miał, to jest ten wątek Fiorentiny, też miał ofertę z Fiorentiny, tylko już później, kiedy oni akurat bodajże zbankrutowali i zaczynali od dołu, także mógłby się wtedy, zamiast wracać do polskiej ligi, mógłby zacząć w Fiorentinie odbudowywać. Pewnie byłby to lepszy dla niego kierunek. No i pamiętajmy, że to była Olympique Marsylia, do której ponownie wracał Bernard Tapie. Świrek też wspominał, że Tomislav Ivić ustalał skład, robił odprawę przedmeczową, a Bernard Tapie potrafił wejść po prostu tuż przed meczem i powiedzieć, że sorry trenerze, jednak będziemy grać zupełnie inaczej. A do Świrka swoją drogą mówił per mistrzu. Z tym, że mówił tak wtedy do wszystkich, ponieważ Bernard Tapie był przekonany, że zmontował taką paczkę, że w pierwszym sezonie zdobędą mistrzostwo. No, to się jednak nie sprawdziło.
Odnotujmy, zamykając temat Świerczewskiego, że to trzeci i ostatni z tych olimpijczyków z Barcelony, którzy pojechali do Korei i Japonii z kadrą Engela. Grzegorz Mielcarski wyjechał w latach 90. z ligi dwukrotnie. Transfer do Servette Geneva trudno nazwać udanym, skoro po pół roku Mielcar wrócił do kraju. W 95. po sezonie spędzonym w Widzewie Łódź trafił do FC Porto, czyli portugalskiego hegemona. I tak sobie myślę, że nawet jeśli pozycja Mielcarskiego w tym klubie nie była najmocniejsza, bo nie była, no to patrzymy jednak na naprawdę wielki klub.
Trzeba przyznać tutaj przede wszystkim, po pierwsze, że znakomity interes wtedy zrobił Widzew Łódź. Widzew bodajże dzięki jakimś tam problemom dosyć poważnym, organizacyjnym Olimpii Poznań wyciągnął Mielcarskiego praktycznie za darmo. Czy jakikolwiek kibic Widzewa szczególnie wspomina Mielcarskiego w Widzewie? No nie, ale jakoś ta pozycja Mielcarskiego w polskiej piłce była na tyle mocna, tudzież miał na tyle, już był rozpoznany gdzieś na portugalskim rynku, że on od razu tam poszedł, a Widzew na tym doskonale zarobił. Niewiele miał, krótko miał tego zawodnika, zgarnął go za bodajże symboliczne pieniądze, a rzeczywiście wyjechał wtedy za naprawdę konkretne pieniądze do znakomitego klubu. No ja pamiętam, że Mielcarski no raczej był takim zawodnikiem, który kurczę wchodził z ławki. To było raczej takie maksimum, co tam mu się udawało. No nie miał mocniejszej pozycji, nigdy jakoś nie mógł sobie jej wywalczyć. Jest tam szereg bramek, ale nie jakichś takich ważnych. No jest jednak duża dysproporcja, gdy porównamy to, co grał Mielcarski w Porto, a to, co grał Juskowiak w Sportingu. No, Juskowiak miał zdecydowanie silniejszą pozycję w Portugalii. Stąd mnie troszeczkę dziwiła plotka, która kiedyś się pojawiła w misji futbol, że gdy Bobby Robson szedł z Porto do Barcelony, dzwonił do Mielcarskiego i chciał go na takiego jokera. No, wciąż czekamy jakby na polskiego zawodnika w Barcelonie, chyba że tam cofnąć się do czasów bodajże przedwojennych, kiedy był polski akcent, czy tam zawodnik polskiego pochodzenia. No, ale było to ciekawe. Myślę, że Mielcar nie był graczem, który mógł uchodzić za gwiazdę futbolu, natomiast był właśnie fajnym zawodnikiem takim zadaniowym, że możesz go wpuścić, on powalczy. No jedna z jego słynniejszych akcji w polskiej lidze to jest wielka szarpanina z Kazimierzem Węgrzynem na boisku, gdzie prawie się pozabijali tam, więc to był po prostu charakterny, waleczny, silny chłop. No myślę, że w każdej drużynie taki zawodnik czasem z ławki na przykład jest potrzebny i może się przydać.
Na mnie bardzo duże wrażenie robi, jak są jakieś rozmowy z Grzegorzem Mielcarskim, to jaką wspomina w ogóle to Porto, bo tak już abstrahując od tych statystyk, ile tam było meczów, czy tych bramek było dużo, czy niedużo, on naprawdę widać, że w tym miejscu jest, był i nadal jest zakochany, jak dobrze on po prostu to wspomina i także jest pamiętany przez kibiców w tym Porto, że on dzisiaj traktuje to, że tak naprawdę tam była jedna wielka rodzina i że bycie graczem kiedyś tej wielkiej rodziny Porto znaczy po prostu dużo. Tutaj na początku w kontekście Andrzeja Juskowiaka wspominaliśmy o tym, że Bobby Robson właśnie sprowadzał Juskowiaka, a tu właśnie już później Bobby Robson stał się trenerem Porto i też był tym trenerem, który sprowadzał drugiego Polaka, w tym przypadku Milcarskiego, i też jakby to taka ciekawa anegdotka, którą opowiadał chyba dla polskich kibiców FC Porto Milcarski, że kiedy on tak był obserwowany w czasie różnych jakichś spotkań czy na testach, to Bobby Robson miał, bo tu transferem zajmował się Józef Młynarczyk, pomagał w tym transferze, miał już właśnie Bobby Robson przekazać córce Młynarczyka, że niestety rezygnujemy z Grzegorza, transferu po prostu nie będzie, bo kwota została podniesiona. No i Grzegorz Milcarski miał poprosić córkę Józefa Młynarczyka, która tam tłumaczyła rozmowę, że po prostu trenerowi bardzo, bardzo podziękowała grzecznie za zainteresowanie, że dziękuję, że rozumie. I ponoć to miało właśnie Bobiego Robsona przekonać, że widać, że Grzegorz ponoć właśnie był pokorny i potrafił jakoś się pogodzić z sytuacją, i to właśnie taki miał charakter niby Bobiego Robsona przekonać. I później, tak jak tutaj Leszku wspomniałeś o tym Jokerze do Barcelony, to coś chyba jednak było w tym, że Bobby Robson miał jakiś sentyment do polskiego napastnika, bo Grzegorz Milcarski wspominał nawet, że w momencie, kiedy już był Bobby Robson trenerem w Barcelonie i przyleciał obejrzeć spotkanie pomiędzy Porto a Benficą, to potrafił zadzwonić do Grzegorza i go po prostu zaprosić na kolację i pomimo tego, że na przykład do Portugalii przyleciał na 2 dni, to tak naprawdę cały jeden wieczór spędzić właśnie z Grzegorzem Milcarskim. No myślę, że na pewno, tak jak wspomniałem na początku, no dobrze się bardzo słucha jakby wspomnień Grzegorza Milcarskiego, że widać, że te lata jakby, abstrahując od samych statystyk, wyników, bramek, że po prostu to były dla niego szczęśliwe lata, które dobrze wspomina.
Rok po igrzyskach do La Liga wyjechał Ryszard Staniek, czyli inny z tych dość istotnych członków olimpijskiej kadry Janusza Wójcika, i tam tworzył polskie trio, bo w Osasunie poza Stańkiem byli także Jacek Ziober, no i Jan Urban.
Tak, trzeba przyznać, że Ryszard Staniek był zawsze postrzegany przez pryzmat niezwykłego potencjału. Widziano w nim taką dziesiątkę, kogoś, kto potrafi zagrać niezwykłą piłkę, ale zarzucano mu, że nie do końca wykorzystuje ten swój potencjał. Liczono, że pan Ryszard potrafił czasem niesamowicie błysnąć, tak, ale później zniknąć. To jest częsta przypadłość zawodników, którzy no, olśnią czasem, że później chcemy, żeby dawali to cały czas. No, to tak po prostu nie do końca działa. W każdym razie na bazie swojej gry w igrzyskach, przyznajmy, gol w finale nigdy nie jest czymś, co ci przeszkodzi w transferze do Hiszpanii, także ten gol na pewno mu pomógł. Choć ciekawe, że najpierw na Ryszarda Stańka zarzucił swoje sidła Feyenoord, który wtedy też miał bardzo mocną pozycję w europejskim futbolu, dużo mocniejszą niż w ostatnich latach. Pilotować ten transfer miał Włodzimierz Lubański, z tym, że Ryszard Staniek, no cóż, błędy młodości, uznał, że jak on ma jechać najpierw na testy, no to on nie pojedzie. Pan Włodzimierz był wręcz w szoku, że polski piłkarz ma takie muchy w nosie, że zaprasza go Feyenoord do siebie, a on nie chce tam pojechać. No ale Staniek po prostu liczył, że już jest taką postacią, która od razu jest kupowana. No i tak się istotnie stało. Osasuna no nie była wtedy jakąś potęgą, no ale sam fakt transferu do La Liga, no to jednak swoje mówi. Szczególnie dużo mówi również kwota, którą zapłacili za niego Hiszpanie, bo to było 1 250 000 marek, więc naprawdę bardzo duże pieniądze. No, Górnik wtedy już coraz gorzej finansowo stał i tak naprawdę no bardzo pilnie potrzebował tych pieniędzy, więc też to było im na rękę. No to fajne rzeczywiście, no wyobraźmy sobie dzisiaj klub w Hiszpanii, w którym gra 3 Polaków i to w wiodących rolach. Tak jak mówię, była wtedy nawet okładka, Polacy trafili na okładkę Don Balon. Staniek, Ziober, ja to przeczytam, wybaczcie, z polskim zaciągnięciem, no ale myślę, że to warto. Staniek, Ziober, Lavamos a Armar. Nie wiem, co to znaczy, być może ktoś będzie wiedział, ale no jest tutaj taka piękna okładka, gdzie stoją Urban, Staniek i Ziober wspólnie. No miała ta Osasuna w ich czasach lepsze chwile, gorsze. No na pewno wtedy Staniek zobaczył no niejednego znakomitego zawodnika. Grał przeciwko, nie wiem, Butragueno, Zamorano, Prosineckiemu. Jerro rywalizował z Dream Teamem Cruyffa, z Laudrupem, Romario. No znowu mamy niesamowite mecze. Był świetny na przykład mecz ze Stańkiem 2-3 na Camp Nou, no ale też przegrali 1-8 z Barceloną, no więc nie da się ukryć, ta Osasuna jakąś potęgą nie była. Ciekawie Staniek wspominał, że Jacek Ziober i Janek byli tam gwiazdami tak naprawdę Osasuny. Urban nie mógł przejść ulicą spokojnie, cały czas ktoś go jakby zaczepiał. My naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie do końca uświadomić tego, ale Urban jest absolutnie legendą w całej historii Osasuny. No to nie da się ukryć, też było łatwiej dzięki temu ściągnąć Stańka do Osasuny. Była większa wyrozumiałość na sprowadzanie takiego zawodnika. To jest oczywiste, że Jan Urban wtedy, polecając Stańka, też zawodnika z Górnika Zabrze, no troszeczkę ułatwił tę drogę. Natomiast Staniek mówił, że no, troszeczkę ciężko mu się było odnaleźć w tych realiach. To był zawodnik przyzwyczajony do tego, że przyjmie, rozważy jakieś rozwiązania, pośle piłka. Tutaj trzeba było grać dużo, dużo szybciej. Dlaczego się nie odnalazł, jakoś nie zaadaptował do tych nowych realiów? Trudno powiedzieć, ale trzeba pamiętać, że Ryszard Staniek, no, ta kariera jego dosyć szybko się skończyła. Już tak naprawdę w wieku 30 lat był na bocznicy. Gdzieś, nie wiem, czegoś zabrakło. Czy jakiejś większej ambicji, czy właśnie tej zdolności do adaptacji, że ten futbol się zmienia, że w różnych ligach trzeba grać inaczej. No ale czegoś Ryszardowi Stankowi w tej karierze zabrakło, może od strony mentalnej. W każdym razie i tak jest to postać, która dzięki swojej grze gdzieś zapisała się bardzo ładnymi zgłoskami do historii polskiego futbolu, więc trudno też narzekać.
No myślę, że po tych dobrych występach w kadrze olimpijskiej, tak jak wspomniałeś o golu i w ogóle tym medalu, to jednak kiedy na to spojrzymy z perspektywy, że w reprezentacji Polski zagrał 12 meczów, to jednak jest chyba zdecydowanie mniej niż pewnie wszyscy się mogli w 92 roku po igrzyskach spodziewać. I też trochę jakby można zwrócić uwagę na to, jak to wcześniej było wspominane w kontekście na przykład Juskowiaka, że czasami piłkarze musieli wybierać pomiędzy klubem a reprezentacją, że ciężko to było czasami pogodzić. I tu właśnie Ryszard Staniek również w wywiadach zwraca uwagę, że jego zdaniem tych występów w kadrze miałby po prostu może i więcej, nawet i dużo więcej, gdyby nie wyjechał do Hiszpanii, bo mówi, że po prostu kiedy tam wyjechał, tak był, zaczął być zapominany przez selekcjonerów. No jest to zdanie akurat pana Ryszarda. Nie wiem, czy faktycznie takie podejście mieli selekcjonerzy, ale no coś w tym jest, jeśli piłkarz na to zwraca uwagę.
Ale nie tylko olimpijczycy wyjeżdżali i niech to będzie dla Państwa taka zachęta, aby być z nami również następnym razem. Trochę ciekawych polskich transferów z lat 90. jeszcze przed nami, że wspomnę Romana Koseckiego czy Jerzego Dudka. A za dzisiaj dziękujemy już w składzie Błażej Dawidowicz, retrofutbol.pl.
Dziękuję bardzo.
Leszek Milewski, Weszło.com.
Dziękuję bardzo panowie, dziękuję słuchaczom.
Oraz Kamil Kanie, również dziękuję. Do usłyszenia.
Kiedyś to było.